Liga Okręgowa.
Dobry wieczór, ty Mateusz Kobiela. Moim państwa gościem jest dziś trener Michał Połomski. Dobry wieczór, panie trenerze.
Dobry wieczór.
Nie trenerem Bałtyku Gdynia, czy już nie trener Bałtyku Gdynia, tak trzeba powiedzieć. Dlaczego do tego rozstania doszło?
O, to myślę, temat jest bardzo złożony. I też to nie była, że tak powiem, łatwa decyzja z mojej strony. No, na to wpłynęło wiele czynników i takich trochę zależnych ode mnie i też nie ode mnie, także no tak pokrótce mogę...
Ale decyzja chyba była pańska, nie?
Tak. To jest moja decyzja. No mówię, no zbierałem się do decyzji kilka tygodni. Wiele czynników musiałem wziąć pod uwagę. Przede wszystkim dobre, że tak powiem, swoje i też do czasu, jaki poświęcam i rodzinie, i sportowi, i klubowi i tak dalej, bo dużo, że tak powiem, czasu angażowałem na pracę w Bałtyku. Że tak powiem, jechałem bezpośrednio z pracy, z którą jestem związany od wielu lat, gdzie jestem na etacie, czyli praca od 7 do 15, później gonitwa na trening. A jak wiadomo, praca trenera nie kończy tylko na tym, że przyjedzie o 16 na trening, zrobi trening, pakuje się w auto, idzie do domu. Tylko tej pracy jest znacznie więcej. Mówię, do tego dochodzą pewne problemy, pewne aspekty, które zaczęły po prostu za bardzo rzutować na moje życie osobiste i uznałem, że jest to dobry moment, żeby do takich przemyśleń, żeby podjąć no, taką trudną decyzję, bo to nie była łatwa decyzja taka oczywista w 100%.
Kibice tak pożegnali pana na Facebooku dosyć sympatycznie. Wydźwięk całego posta był taki, że kolejny trener nie wytrzymał w tym bajzlu, powiem brzydko. To jest tak, że Bałtyk jest po prostu organizacyjnie słaby, że nie płaci?
Znaczy to tak nie powiem, takich słów nie wypowiem, że tak jest. Na pewno Bałtyk jest w bardzo trudnej sytuacji, szczególnie w lipcu, w bardzo trudnej sytuacji, o czym nawet sam zarząd mówił i chyba w jednej z najtrudniejszych sytuacji w historii tego klubu, gdzie no wiemy, była zrzutka kibiców, że w ogóle można było wystartować. Tak naprawdę brakowało kilku dni, a nie wiadomo, czy tam nie skończyłoby się po prostu A-klasą i budowaniem tylko A-klasy, więc na pewno moment jest bardzo trudny, bardzo specyficzny, też wymaga wielu wyrzeczeń i tak dalej. No i mam nadzieję, że jakby klub z tego się wykaraska, bo muszę oddać zarządowi, że na pewno robi dużo, żeby te środki gdzieś pozyskać, żeby te potrzebne środki i na jakby zaległe tematy i obecne i przyszłe gdzieś zapewnić, bo to mówię, to na pewno nie jest tak, że te pieniądze wszędzie leżą na ulicy i tak dalej, tylko no wiadomo, jaka jest koniunktura, wiadomo, jaka jest sytuacja, więc no taka tam jest w tej chwili sytuacja, na pewno trudna, ale no jest to też duży klub, zresztą sam wydźwięk, nawet mówię, wspominając tej zrzutki, no wiadomo, no jest to przykra sytuacja, gdzie klub zakłada zrzutkę. Trudna sytuacja, no ale taka była sytuacja.
To po co pan tam poszedł? Bo przecież pan był wiosną w Gromie. Wygraliście regionalny Puchar Polski. Fajna przygoda się szykowała. Ja wiem, że czym innym jest praca asystenta, czym innym pierwszego trenera, no ale jawi mi się jednak Grom jako dużo, dużo ciekawszy projekt.
Znaczy powiem tak, w Gromie byłem umówiony z Dawidem Lelejem na określoną pracę, na określony okres. To nie było tak, że byłem umówiony, dołączam i pracuję tam jak długo się da, tylko byłem mówiony tak, że akurat jestem Dawid bez klubu, bo nawiązaliśmy ze sobą kontakt i taka zmiana roli, gdzie pracuję w piłce no, z dniem dzisiejszym 15 lat i zazwyczaj jako pierwszy trener, taka zmiana, że przyjdę na chwilę na ten tylny fotel, wspomogę ciekawy projekt i bardzo fajną społeczność, bardzo fajny klub swoją osobą, no ale mówię w czerwcu, to już mówię, wracam na jak będzie możliwość, to wracam na fotel pierwszego trenera. Wtedy się odezwał Bałtyk pod koniec sezonu poprzedniego, żeby to wejść i pomóc. Mówię, no też jakby sytuacja w czerwcu też nie była może tak może jasno wyeksponowana, jak się później okazało, jak było. Mm-hmm. Nie? Lecz no, w lipcu, że tak powiem, podjąłem rękawice, że tu pomogę klubowi i uważam, no, mam z tego taką małą satysfakcję razem z fantastycznym sztabem i ludźmi, którzy zdecydowali się zostać, co nie było oczywiste, bo byli zasypywani ofertami z innych klubów. Udało się zbudować grupę bardzo fajnych ludzi, bardzo młodych chłopaków, a ludzi, którzy wszystkim nawet do dnia dzisiejszego robią wszystko na 101%, czy to w treningu, czy w meczu, czy jest seria dobrych występów, czy jest gorszy moment, zawsze na 100%. I nawet, nie wiem, zawsze to wspominam, mecz tutaj ze Starogardem, gdzie prowadzimy 4-1, a zawodnik potrafi wykonać przy takim wyniku końcówka meczu, a zrobić 30-metrowy sprint i wślizgiem wybić piłkę, tylko świadczy o tych chłopakach. Więc dlatego mam taką małą satysfakcję, że razem z tą grupą 20 par ludzi udało nam się taki zespół stworzyć. Podejmiemy rękawice, żeby ten zespół przetrwał te sportowo. No i myślę, na tą chwilę gdzieś tam, wiadomo, ten miejsce jakby nie jest godne Bałtykowi, lecz patrząc na sytuację, cały ten kontekst, w jakiej sytuacji się znajduje, myślę, że ta sytuacja jest w miarę stabilna.
Muszę zapytać pewnie bezczelnie, ale trochę ta sytuacja mnie zbyt bardzo ciekawi, żebym nie zapytał. Jeżeli Bałtyk zbiera pieniądze od kibiców, żeby w ogóle wystartować, to jaki kontrakt jest w stanie zaproponować miesięcznie? 1000 złotych?
Nie rzucę tu kwotą tak dalej, bo wiadomo, że pewne rzeczy musiał sobie klub założyć, żeby funkcjonować. Bo gdy powiedział, dobra, to bierzemy trenera za 500 zł, no to mówię, to nawet w A-klasie trenerzy za taką kwotę nie pracują, no takie są realia. Więc Bałtyk jak musiał pewne rzeczy sobie do przodu założyć i od jakoś po prostu zacząć, jak zbudować i mówię, gdzieś tam trochę też tych środków szukać jakby w trakcie, no trochę tak babank.
Czyli tak naprawdę na kredyt.
No tak bardziej na to, że jakby no pewne rzeczy wyprognozować, jakie wpływy może oczekiwać, nie wiem, od jakichś drobnych sponsorów, od gdzieś tam zaprzyjaźnionej firmy, tak dalej, gdzieś to pewne rzeczy założyć, bo inaczej, no to mówię, albo wóz, albo przewóz, nie? Albo coś zakładamy, no i podejmujemy tą odważną decyzję, no albo, tak jak mówiłem na początku, stajemy w tej A-klasie, wycofujemy pierwsze, powstajemy w A-klasie, no bo tak wygląda, takie są realia, no bo niestety, żeby konkurować na poziomie czwartej ligi, no to też czymś trzeba mieć jakieś argumenty, nie? Bo można postawić...
Tylko, że to jest wypisywanie czeku bez pokrycia tak naprawdę, albo z założeniem, no dzisiaj nie mam tych pieniędzy, mogę ci obiecać, może zarobię, może zapłacę.
I tak, i nie, bo mówię, bo gdyby tak było, to myślę, żeby się zarząd na takie coś nie porwał. Bo jednak jakieś tam prognozy zdało się pokryć rzeczywistości i tak dalej. No i gdzieś, no mówię, to jest to, jaka przewaga tego Bałtyku w kontekście innych może klubów, to jest to, że Bałtyk to jest rozpoznawalny klub, duża rzesza tam kibiców, zespół z historią i tak dalej. No i miasto Gdynia też jakby też patrzy przychylnie, uważam, na Bałtyk, no bo to jest jakby no, bardzo rozpoznawalny klub, który jest też ma bardzo bogatą historię. Więc no to mu trzeba podjąć wtedy odważną decyzję. Albo próbujemy, albo i walczymy ze wszystkich sił, jak się dało. Też wielkie ukłony mówię tutaj dla chłopaków, że no wiedzieli, co wchodzą, jakie mogą być problemy i tak dalej. Ale mówię, do dzisiejszego dnia są tam bardzo zaangażowani i nawet patrz na zakończenie tej rundy, takie mówię, szatniowe i tak dalej. Tam nikt nie był ze spuszczoną głową, tylko wszyscy byli bardzo emanowali, że tak powiem, bardzo pozytywną energią z siebie.
A zostawiając troszeczkę na boku te problemy finansowe, organizacyjne, tak czysto sportowo, wiadomo, że zawsze finanse i organizacja wpływają na to, co się dzieje na boisku ostatecznie, ale gdybyśmy tak spojrzeli tylko na temat piłkarski, to pan jest zadowolony z tego, co się działo wiosną?
Połowicznie, tak, jestem zadowolony, ponieważ no, mecze u siebie mogły się podobać, jak wygrywaliśmy w grach wysoko, dużo bramek, straconych bodajże 8 tylko bramek, przegraliśmy tylko z weekendem Luzina po takim meczu, gdzie czuliśmy duży niedosyt, bo tam były, w szczególności w końcówce meczu, dwie bardzo dobre sytuacje, by to wyrównać i chłopacy nie czuli się gorsi od przeciwnika. No to wyjazdy to było naszą zmorą, bo tak naprawdę jeden punkt zdobyty i to na pewno było bolączką, bo tak naprawdę wystarczyło wygrać 2 mecze na wyjeździe, wystarczy, łatwo to brzmi, ale zapunktować 2 razy w pełnej puli na wyjeździe i wtedy byliśmy na miejscu 6, 5, 6 miejsca, tak na poziomie tam Pogoni Lęborki i Gryfa Wychrowo, bo taka tam jest też różnica, no generalnie różnica w tej tabeli jest mała i tam się dużo jeszcze będzie działo. Także mówię, no patrząc, okej, można patrząc na start rozgrywek, różnie, nie widzieliśmy, o co będziemy grać do końca i tak dalej. No patrząc na przestrzeni całej rundy, to jest, mówię, niedosyt, ale to mówię ze względu na te wyjazdy, bo gdybyśmy tak punktowali, bo choć połowicznie punktowali tak jak u siebie, no to można by było, wiadomo, patrzeć zupełnie w inne cele.
Jeden temat jakby poza aktualnościami chciałbym jeszcze poruszyć, bo pan ma 15-letnią karierę w piłce
I, przygodę.
Okej, okay, przygodę w piłce. I to też nie jest tak, że porusza się pan między klasą okręgową i czwartą ligą i siedzi i nic z tym nie robi, tylko, no nie wiem, staże chociażby w Holandii, to jest taka aktywność, żeby zrobić coś więcej, żeby się rozwijać, prawda? I co trzeba zrobić, żeby przeskoczyć do tej piłki profesjonalnej jako trener? Bo jak drużyna awansuje, to okej, okay, trener jest jeden, wiadomo, jest sztab, ale piłkarzy tam awansuje 20 kilku i oni się automatycznie, powiedzmy, pojawiają w Ekstraklasie czy w pierwszej lidze. Ich wszystkich nagle widać. Trenera widać tylko jednego, tych miejsc jest ultra mało. Jak przeskoczyć z poziomu amatorskiego na poziom profesjonalny?
O matko, trudne pytanie, bo nigdy nie przeskoczyłem na taki poziom.
Jakby wiedział, to bym przeskoczył.
Ale tak, tak, ale obserwując nie moich kolegów, którzy pracują na poziomie centralnym, i obserwując też jakby kariery różnych trenerów, oj, nie ma chyba jednej takiej reguły. Różne są ścieżki, są drogi
asystenta. Znajomości?
Znajomości, bo wiadomo, zawsze jak nie wiem, gdzieś jakiś trener podejmuje jakąś pracę, to dzwoni do osoby zaufanej. Albo ktoś gdzieś pracował kiedyś, nie wiem, na poziomie CLJ-tki, czy w jakimś zespole juniorskim i zna jego kompetencje, trafia gdzieś na poziom drugiej ligi, no to dzwoni wpierw do niego, bo się znają i tak dalej. Myślę, że są różne ścieżki. Ścieżka asystenta, a ścieżka tak, jak można pójść razem z zespołem, wyżej się wejść na tą ścieżkę drugiej ligi. Nie ma innej drogi, na pewno to są duże, duże przede wszystkim wyzwania dla takiej osoby, bo tak jak ja pracuję na etacie i popołudniami łączę to z pracą w piłce nożnej, tak nagle wejść na poziom centralny, no to niestety no to już koliduje, tak? Jeżeli ktoś nie ma elastycznej pracy albo nie ma swojej własnej działalności, gdzie może sobie tak poukładać, że pasywnie będzie jakby cały czas tym zarządzał. Myślę, że to jest duże, duże wyzwanie, o czym zresztą mówi coraz więcej trenerów, bo tak mówię, z zewnątrz może to wygląda fajnie, ktoś pracuje na drugiej lidze, już tylko pracuje z piłki i tak dalej, ale to wiem, jak to jest mało stabilne, jakie to jest krótkie.
Mhm. Sebastian Letniowski, który naprawdę sporo czasu spędził w drugiej lidze, opowiadał mi, że gdyby nie to, że ma swoje zaplecze właśnie finansowe, organizacyjne, że po prostu ma swój biznes, no to nie dałby rady, że to jest, nawet będąc w drugiej lidze, przy tych sytuacjach, gdzie kluby non-stop nie płacą, że zwalniają po chwili, to jest niemożliwe.
No dokładnie, dokładnie. No mówię, no patrzą, że tam mówię nawet, że to nie są, jakby to były, wie pan, nie wiem, zarobki z Premier League i tak dalej, czy coś, że jedna taka pensja na pół roku jest w spokoju, to może tak, ale to raz, że problem z płatnościami w tych klubach, zresztą też właśnie trener Sebastian Letnowski mówił, jest jaki jest. Popracuje człowiek czasami 3 miesiące, rundę, a to nie są, mówię takie koszty, jak ma jest rodzina, na przykład jak ja, no to nie mógłbym sobie pozwolić, mówię, wejść w takie coś, zaryzykować, że nie wiem, będę zarabiał jakieś pieniądze niższe niż to teraz mam na etacie, albo równowarte tego, jeszcze z opóźnieniami i przez pół roku, gdzie wiadomo, rzucam pracę i tak dalej. No mówię, no zawsze z tyłu to zabezpieczenie musi być, chyba że, no mówię, są ludzie młodsi, którzy jakby nie mają nic do stracenia, nie mieszkają gdzieś tam u rodziców, albo gdzieś jakby te finanse u nich nie są takie ważne, tylko tak szachują, że stawiają na karierę, nawet jakby było źle tam finansowo i tak dalej, to sobie, to jakby to jest kosztem tego, że ja gdzieś wypłynę. No, każdy musi patrzeć jakby trochę ze swojego punktu, swoich wartości i swojego położenia. Myślę, to jest takie bardzo istotne w tym wszystkim.
To zakładam, że z tej narracji wynika to, że za miesiąc nie zobaczymy pana w czwartej lidze śląskiej, tylko to będzie raczej dalej województwo pomorskie.
No nie, na pewno nie. Ja mówię...
To gdzie to będzie?
Nie wiem, chociaż mówię tam, wiadomo, jest taki okres, że jak to mówią, jak zwalniają, to będą zatrudniać i jakiś tam ruch na tym rynku jest, ale no na pewno nie, no mówię, ja mam wszystkim rodzinę, o którą staram się dbać jak mogę i poświęcać tyle czasu, jak mogę, więc no ta piłka jakby musi być trochę, nie może przekraczać pewnej granicy, którą ostatnio właśnie zaczęło mi to wszystko przekraczać i wpływać na moje życie osobiste i na też na rodzinę, gdzie na dłuższą metę, no po prostu ja bym tak nie dał rady w takiej formule dalej. Musiałoby to się odbywać kosztem czegoś, o czym też powiedziałem i zarządowi, dlatego zakończyliśmy współpracę. Najbardziej szkoda, wiadomo, tych chłopaków tego zespołu, bo naprawdę bardzo wdzięczny zespół do pracy i świetni chłopacy, za co im bardzo dziękuję. Więc jak będzie kontynuacja pracy, to mu na pewno w innym formacie i gdzieś bliżej domu.
Bałtykowi życzymy powodzenia, panu lepszego miejsca niż do tej pory. Trener Michał Połomski był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Liga Okręgowa.